życia. Duchu Święty, źródło wody żywej w nas, tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pusty.
Duchu Święty, nasz doradco, dokonaj w nas dzieła rozpoczętego przez Jezusa. Uczyń naszą modlitwę mocną i wytrwałą, abyśmy się modlili w imieniu całego świata. Przyspieszaj w każdym z nas nadejście głębokiego życia wewnętrznego. Daj mocny poryw naszym wysiłkom, aby dotrzeć do wszystkich ludzi i wszystkich narodów odkupionych krwią Jezusa Chrystusa i przyłączonych do Jego dziedzictwa. Stłum w nas naturalną samowystarczalność, a podnieś nas aż na poziom prawdziwej pokory, prawdziwej bojaźni Bożej, wielkodusznej odwagi. Niech żadne przywiązanie ziemskie nie przeszkadza nam czcić i szanować nasze powołanie. Niech żadna korzyść przez nikczemność z naszej strony nie tłumi w nas wymagań sprawiedliwości. Niech wyrachowanie nie sprowadza do ciasnoty naszego egoizmu ogromnych przestrzeni miłości. Niech wszystko będzie w nas wielkie, poszukiwanie ze czcią prawdy i rączość w składaniu ofiary aż do krzyża, aż do śmierci. Niech Duch Twój, Duch miłości rozleje się na Kościół, na wszystkie jego instytucje, na każdego z nas i na wszystkie ludy. Amen. Przyzywaliśmy obecności Ducha Świętego. Rozpoczynamy, drodzy Państwo, naszą katechezę. Do naszych dłoni bierzemy katechizm Kościoła katolickiego, aby kontynuować naszą refleksję dotyczącą nauczania Kościoła zawartego na kartach katechizmu. Życie w Chrystusie, 10 przykazań. Jemu samemu służyć będziesz. 2095 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Teologalne cnoty wiary, nadziei i miłości kształtują i ożywiają cnoty moralne. Tak więc miłość skłania nas do sprawiedliwego oddawania Bogu tego, do czego jesteśmy zobowiązani jako stworzenia. Cnota religijności uzdalnia nas do takiej właśnie postawy. Adoracja. Adoracja jest pierwszym aktem cnoty religijności. Adorować Boga oznacza uznać Go za Boga, za Stwórcę i Zbawiciela, za Pana i Władcę wszystkiego, co istnieje, za nieskończoną i miłosierną miłość. Fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. I Księga Powtórzonego Prawa. Adorować Boga oznacza z szacunkiem i całkowitą uległością uznać nicość stworzenia, które istnieje jedynie dzięki Bogu. Adorować Boga oznacza wychwalać Go, wywyższać Go i uniżać samego siebie, podobnie jak Maryja w Magnifikat, wyznając wdzięcznością, że On uczynił wielkie rzeczy i że święte jest Jego imię. Adoracja jedynego Boga wyzwala człowieka z zamknięcia się w sobie, z niewoli grzechu i od bałwochwalstwa świata. Modlitwa. Akt wiary, nadziei i miłości, które nakazuje pierwsze przykazanie, wyrażają się w modlitwie. Wzniesienie ducha do Boga jest wyrazem naszej adoracji Boga. W modlitwie uwielbienia i dziękczynienia, modlitwie wstawienniczej i błagalnej. Modlitwa jest niezbędnym warunkiem posłuszeństwa przykazaniom Bożym. Ewangelia według świętego Łukasza. Zawsze trzeba się modlić i nie ustawać. Ofiara. Jest rzeczą słuszną składać Bogu ofiary na znak uwielbienia i dziękczynienia, przebłagania i komunii z Nim. Prawdziwą ofiarą jest każde dzieło, które przyczynia się do połączenia nas świętą komunią z Bogiem, dzięki któremu możemy stać się naprawdę szczęśliwi. Ofiara zewnętrzna, by była prawdziwa, powinna być wyrazem ofiary duchowej. Księga Psalmów. Moją ofiarą duch skruszony. Prorocy Starego Przymierza często piętnowali ofiary składane bez zaangażowania wewnętrznego lub niepołączone z miłością bliźniego. Jezus przypomina słowa proroka Ozeasza. Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Jedyną doskonałą ofiarą jest ta, którą Chrystus złożył na krzyżu w całkowitym oddaniu się miłości Ojca i dla naszego zbawienia. Łącząc się z Jego ofiarą, możemy nasze życie uczynić ofiarą dla Boga. Przyrzeczenia i śluby. W wielu sytuacjach chrześcijanin jest wzywany do składania przyrzeczeń Bogu. Zawierają je chrzest, bierzmowanie, małżeństwo, święcenia. Chrześcijanin z osobistej pobożności może też przyrzec Bogu określony czyn, modlitwę, jałmużnę, pielgrzymkę itd. Wierność przyrzeczeniom złożonym Bogu jest przejawem szacunku należnego boskiemu majestatowi i miłości wobec wielkiego Boga. Ślub to jest świadomą i dobrowolną obietnicą uczynioną Bogu, mającą za podmiot dobro możliwe i lepsze. Należy wypełnić z pobudek cnoty religijności. Ślub jest aktem pobożności, w którym chrześcijanin poświęca siebie samego Bogu lub obiecuje mu dobry czyn. Wypełniając śluby, oddaje się więc Bogu to, co zostało mu przyrzeczone i poświęcone. Dzieje apostolskie ukazują nam świętego Pawła zatroskanego o wypełnienie ślubów, które złożył. Kościół uznaje szczególną wartość ślubów praktykowania rad ewangelicznych. W Konstytucji Soboru Watykańskiego II Lumen Gentium czytamy: Kościół jako matka cieszy się, że w jego łonie znajdują się liczni mężczyźni i kobiety, którzy dokładniej naśladują wyniszczenie Zbawiciela i wyraźnie je ukazują, przyjmując ubóstwo w wolności dzieci Bożych i wyrzekając się własnej woli. Poddają się oni mianowicie człowiekowi ze względu na Boga w sprawie doskonałości ponad miarę przykazania, aby w pełniejszy sposób upodobnić się do posłusznego Chrystusa. W pewnych przypadkach Kościół może dla słusznych przyczyn zwolnić ze ślubów i przyrzeczeń. Drodzy Państwo, w tej dzisiejszej katechezie, w obszarze tematycznym dotyczącym pierwszego przykazania Bożego, w tym wymiarze i wezwaniu każdej i każdego z nas do tego, abyśmy służyli Jemu samemu, czyli Bogu, dotykamy tych przejawów naszego chrześcijańskiego życia, w których naszą ludzką, często kruchą, słabą miłością odpowiadamy na dar nieprzeciętnej Bożej miłości. Te nasze postawy zostały dookreślone przez katechizm Kościoła katolickiego do takich naszych obszarów zaangażowań, z których wypływa ta nasza ludzka odpowiedź. A zatem adoracja, modlitwa, ofiara, przyrzeczenia i śluby. Człowiek zagubiony we współczesnym świecie szuka często kogoś lub czegoś, by to ubóstwiać, by temu oddawać chwałę. Może to być wytwór jego wyobraźni, może być to człowiek lub jakakolwiek rzecz stanowiąca jakąś wartość. Kłania się temu, co stanowi dla niego wartość. Czy jednak to może dać prawdziwe szczęście? Czy jest to tylko ucieczka od prawdziwej wartości, od Boga, który stawia konkretne wymagania dla życia człowieka? Każdy z nas chyba dobrze pamięta scenę z Ewangelii, kiedy to do Jezusa przychodzi uczony w piśmie i zadaje mu pytanie, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań. Jako odpowiedź słyszy wtedy słowa, pierwsze jest, słuchaj Izraelu. Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie, siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 12. Odpowiedź ta spodobała się uczonemu w piśmie. Miłować bowiem Boga to podstawa wiary, która ma swoje źródło w prawie, w dekalogu. Odnosi się ona do pierwszego przykazania, które mówi: ja jestem Pan Twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli, nie będziesz miał bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu, tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią, nie będziesz im służył. Księga Wyjścia, rozdział 20. Co więc znaczy oddawać cześć Bogu? Co znaczy Mu służyć? Człowiek współczesny nie chce być nikomu poddany. Nie chce, by jego wolność była ograniczana przez kogokolwiek, często także przez Pana Boga. Nie do pomyślenia jest, by komukolwiek służył. Chyba że ma z tego jakieś określone, często ekonomiczne korzyści. Prawo dekalogu jest z tego powodu często kontestowane, wyśmiewane czy wręcz odrzucane. A Bóg objawia się człowiekowi jako pełen łaski i miłosierdzia, jako ten, dla którego naród wybrany jest szczególną jego własnością. Pokazuje mu w czasie samoobjawienia się na Synaju i przekazania prawa, jak troszczył się o Izraela w całej wcześniejszej historii. Mówi: wywiodłem cię z ziemi egipskiej, wywiodłem cię z domu niewoli. To znak, że Bogu nie są obojętne losy narodu. Narodu, który wybrał sobie jako szczególną własność. A zatem pierwsze przykazanie, drodzy Państwo, dekalogu ma charakter globalny i fundamentalny, gdyż zawiera w sobie pozostałe przykazania i stanowi dla nich swoistą podstawę. Ten nakaz fundamentalny, będziesz się bał Pana Boga swego, będziesz Mu służył, staje się pierwszym wezwaniem i zarazem żądaniem, by człowiek Boga przyjął i oddawał Mu należną cześć. Objawienie się Boga jest związane z objawieniem powołania człowieka i prawdy o nim. To powołanie człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga ma się wyrażać przez jego czyny i właściwą postawę życia. Bóg objawia się Izraelowi jako pełen chwały i świętości. A to wskazuje mu drogę wiary w prawdziwego Boga jako właściwą i ochraniającą przed zgubnymi wpływami innych religii. Wiara ma swoje źródło w Bogu, który jawi się jako Bóg miłości. A człowiek stanowi dla niego wielką wartość. Stąd wypływa zobowiązanie człowieka do pogłębienia swojej wiary, jej umacniania, ochraniania ze szczególną troską oraz odrzucania tego wszystkiego, co się jej sprzeciwia. Oznacza to, że postawa wątpienia, czy to dobrowolnego, czy niedobrowolnego, stanowi wielkie zagrożenie dla życia duchowego człowieka. Niebezpieczna jest również postawa niewiary jako zanegowanie prawdy objawionej i wynikająca z tego herezja, zaprzeczenie jakiejś prawdzie wiary, apostazja, czyli całkowite odrzucenie wiary chrześcijańskiej, czy też schizma, czyli zanegowanie władzy papieża jako widzialnej głowy Kościoła. Postawa niewiary staje w opozycji do wezwania Bożego zawartego w pierwszym przykazaniu, traktowana jest w kategoriach grzechu przeciw wierze. Bóg objawił się jako Bóg miłości i pokazał człowiekowi, że ten, odpowiadając na jego miłość, może liczyć na szczególną opiekę i błogosławieństwo. To stanowi podstawę nadziei, tej nadziei, która zawieść nie może. Tu jednak ukazuje się niedoskonałość człowieka, który w postawie rozpaczy przestaje oczekiwać daru zbawienia, jakim chce obdarować go Pan Bóg, oraz wątpi w możliwość przebaczenia grzechów. Jest możliwa też odwrotna postawa. Zbytniej ufności w Boże miłosierdzie. Człowiek mówi sobie, mogę grzeszyć i tak Bóg mi przebaczy. Stanowi to również wykroczenie przeciw przykazaniu dekalogu. Wiara i nadzieja mają swoje źródło w miłości, która stanowi swoiste streszczenie pierwszego przykazania. Miłość do Boga i do człowieka są wzajemnie powiązane. Mamy kochać Boga z całych sił, nade wszystko, a bliźniego ze względu na Niego i dla Niego. Nie można kochać tylko Boga, zapominając o człowieku. Święty Jan pisze w pierwszym liście, my miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. Jeśli by ktoś mówił, miłuje Boga, a brata swego nienawidzi, jest kłamcą. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Pierwszy list świętego Jana Apostoła, rozdział 4. Miłość staje więc u podstaw odpowiedzi człowieka na wołanie Boga. Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i będziesz mu służył. Wpierw nim zastanowimy się nad tym, że mamy służyć Bogu. I jakie są konkretne przejawy służby Bogu, trzeba nam wyjaśnić, co to znaczy służyć. Człowiek współczesny jakby boi się uzależnienia od kogokolwiek, chce być niezależny i dlatego często rozumie słowo służba jako swoistą utratę własnej wolności. Ograniczenie możliwości podejmowania niezależnych decyzji, zanegowanie prawa do wolnego wyboru w sprawach dotyczących jego samego. To pojmowanie służby często człowiek przenosi na płaszczyznę relacji z Bogiem. Uważa, że Bóg będzie go ograniczał, zniewalał, nakładał na niego ciężary nie do udźwignięcia. Na czym więc polega wezwanie, aby służyć tylko samemu Bogu? U podstaw służby Bogu jedynemu leży miłość. Służyć Bogu to oddać Mu się całkowicie. To odpowiedzieć miłością na Jego miłość. To przylgnąć do Boga, biorąc z radością obowiązki, które na nas nakłada. W czym więc wyraża się służba Bogu? Mając swoje źródło w wierze, wyraża się poprzez cnotę, którą nazywamy cnotą religijności. Dzięki niej człowiek oddaje Bogu należną cześć i uwielbienie. Zewnętrznymi przejawami oddawania czci Bogu są adoracja i modlitwa. Adoracja to, jak wspomnieliśmy, oddawanie czci Bogu. Adorować Boga oznacza uznać Go za Boga, za Stwórcę i Zbawiciela, za Pana i Mistrza wszystkiego, co istnieje, za nieskończoną i miłosierną miłość. Adorować Boga to także stanąć w prawdzie przed swoim sumieniem i dostrzegając swoją słabość i nicość względem Boga, a także swoją wartość w oczach Bożych, uwielbiać Go, wysławiać Go i tylko Jemu oddawać pokłon i Jemu samemu służyć. Służyć Bogu i adorować Go to także być świadomym słów wypowiedzianych przez świętego Jana Chrzciciela, potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał. wskazywać na Boga innym, a nie zasłaniać Go sobą. Drugim ważnym przejawem służby Bogu jest modlitwa. Często jest ona niewłaściwie rozumiana jako lista żądań kierowanych pod adresem Pana Boga. Trzeba nam się przyjrzeć, jak powinna wyglądać modlitwa człowieka wierzącego. Ważne jest, by zaistniały trzy fundamentalne elementy: uwielbienie, dziękczynienie i prośba. Uwielbienie to wysławianie Boga za Jego dobroć, nieskończoną miłość, za piękno otaczającego nas świata, za to, że jest naszym najlepszym Ojcem. Stąd wynika postawa dziękczynienia, a więc drugi element składowy modlitwy. Dostrzegamy w swoim życiu wiele znaków Bożej dobroci. Za to wszystko mamy Bogu podziękować. On nam to daje jako dar, często wychodząc naprzeciw naszym potrzebom, o których może nawet jeszcze nie wiemy. To wszystko musimy ogarnąć naszym dziękczynieniem. I wreszcie ostatni element, element prośby. Człowiek musi sobie uświadomić, że spotyka się z Bogiem, a nie z kimś, kto będzie załatwiał wszystkie jego potrzeby, sprawy, zachcianki. Postawa prośby charakteryzuje się pełnym pokory, otwarciem na nieskończoną dobroć Boga, na Jego niepojętą miłość. Bóg najlepiej wie, czego nam potrzeba, dlatego wystarczy tylko prosić o to, o co Bóg dla mnie przygotował, co wie, że będzie mi naprawdę potrzebne. Warto też zastanowić się nad tym, czym jest modlitwa. Nie może to być monolog ze strony człowieka, takie zagadanie Pana Boga. Modlitwa to serdeczny dialog stworzonego człowieka z Bogiem, który jest Stworzycielem. To spotkanie dwóch serc, serca człowieka z sercem Boga. To zrozumieć, czym jest modlitwa, jaka ona powinna być, by była skuteczna. Drodzy Państwo, te bardzo konkretne postawy w wymiarze odpowiedzi na Bożą miłość, nazwane cnotą religijności, są dla nas zobowiązaniem wobec tego, który jest Panem życia i śmierci, wobec tego, który jest Stworzycielem, poprzez adorację, poprzez modlitwę, poprzez ofiarę, także poprzez przyrzeczenia i śluby, jesteśmy tymi uczniami Jezusa Chrystusa, którzy na nieprzeciętny dar Jego miłości odpowiadają naszą miłością. A w kolejnej katechezie podejmiemy już temat społeczny, obowiązek religijny, prawo do wolności religijnej. To temat kolejnej katechezy. Przypomnę, że dzisiaj numery od 2095 do numeru 2103. Zapraszam także Państwa do indywidualnej, prywatnej lektury katechizmu Kościoła katolickiego, do zatrzymania się także w refleksji dotyczącej naszego życia, jak wygląda moja adoracja, jak wygląda moja modlitwa, jak wygląda moja ofiara, jak wyglądają moje przyrzeczenia i śluby.